Radiowe rekolekcje wielkopostne. Życie niejednego Józefa. Głosi ksiądz profesor Wojciech Węgrzyniak, biblista.
Życiowe porażki. Nie wiem, czy to jest słuszne mówić o porażkach w życiu Józefa. Może trafniej byłoby mówić o trudnościach, o problemach, o zmaganiach, z którymi musiał się zmierzyć Józef. Ale że wielu ludzi nazwałoby je porażkami albo przeżywał jako porażki. Spróbujmy przemyśleć te momenty w życiu Józefa, które były momentami trudnymi. Pierwsze to problem z wytłumaczeniem się ciąży Maryi. Ile razy Józef musiał zmierzyć się z tymi, którzy pytali, skąd się to dziecię wzięło, dlaczego je przyjął, dlaczego nie postąpił w inny sposób. Porażka w tym znaczeniu, że człowiek chciałby wytłumaczyć, ale nie potrafi, chciałby jakoś wyjaśnić innym, ale zdaje sobie sprawę, że stoi przed pewną tajemnicą, której się nie da ogarnąć. Jeszcze bardziej taką namacalną porażką czy trudnością był fakt, że nie było miejsca w gospodzie wtedy, kiedy pojechali na spis ludności. No jestem mężczyzną, mam żonę, ta kobieta ma urodzić dziecko, czuję się odpowiedzialny za to, żeby jednak stworzyć jej komfortowe warunki. Nie potrafię, a przecież jestem w swoim rodzinnym mieście, przecież może tam mam nawet dalszą rodzinę, może powinien ktoś mi pomóc, a jednak okazuje się, że nie udaje mi się i tak naprawdę chociażbym chciał najlepiej, to nie jestem w stanie. Potem kwestia śmierci młodzianków. Może się Józef o tym nie dowiedział zaraz, ale na pewno prędzej czy później doszła do niego wieść o tym, że Herod szukał Jezusa, żeby go zgładzić. I zabił przy tej okazji wszystkich chłopców do lat 2. Specjaliści mówią, że wtedy w Betlejem mogło mieszkać tyle mieszkańców, że tych chłopaków było od 40-50. Czy nie myślał Józef takimi kategoriami, że przez to, że opiekuje się Jezusem, przez całą tą historię zginęli ludzie, niewinne dzieci, jak się czuli ich rodzice, jak się czuły matki? Czy nie stał w jakimś sensie przed jakimś takim wyzwaniem czy trudnością, która naprawdę przerastała jego możliwości? I jeszcze potem jedna taka sytuacja, to znaczy zgubienie Jezusa w świątyni. Miał 12 lat, pewno, że nie był małym dzieckiem, ale przecież Józef i Maria razem z nim przyszli, razem z nim powinni wrócić. Wydawało się, że jest w towarzystwie pielgrzymów, że może jest z rodziną. Wydawało się, ale przecież każdy rodzic sobie potem powie, dlaczego nie upilnowałem, dlaczego pozwoliłem na to, żeby to się stało. Maria powie Jezusowi wprost, oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Bolało to bardzo Józefa, bolało, że zgubił Jezusa. Bolało nawet nie to, że muszę wracać do Jerozolimy, ale bolało jak opiekuna, że ja opiekun, ja odpowiedzialny, ja ten, który powinien strzec, nie ustrzegłem tak, jak powinienem. Nie wiem, czy były jeszcze inne momenty w życiu Józefa, nie wszystkie znamy, ale już te są wystarczające, żeby zadać sobie pytanie o porażki w naszym życiu, zadać sobie pytanie o to, co jest trudne, o to, co jest wyzwaniem, o to, co jest problemem. Co można wtedy robić? Po pierwsze, na pewno należy akceptować. Na pewno należy akceptować, bo to jest część naszego życia, część naszego życia. Moja babcia mawiała często, umarłemu się nie zdarza. Jeżeli jesteś żywy, to ci się różne rzeczy mogą zdarzać. Papież Franciszek w liście apostolskim o świętym Józefie z okazji 150-lecia ustanowienia Józefa patronem Kościoła katolickiego pisze tak. Józef nie jest człowiekiem biernie zrezygnowanym. Jego uczestnictwo jest mężne i znaczące. Akceptacja jest sposobem, w jaki przejawia się w naszym życiu dar męstwa, który otrzymujemy od Ducha Świętego. Jedynie Pan może dać nam moc, aby przyjąć życie takim, jakim jest, aby uczynić miejsce także dla tej przeciwstawnej, nieoczekiwanej, rozczarowującej części naszego istnienia. Przepięknie papież pisze, więc zwróćmy uwagę jeszcze na to ostatnie zdanie. Aby przyjąć życie takim, jakim jest, aby uczynić miejsce także dla tej przeciwstawnej, nieoczekiwanej, rozczarowującej części naszego istnienia. Czy nie miał takiej części swojego istnienia Jezus, który widzi, że ludzie odchodzą od Niego, kiedy naucza w Kafarnaum i jak rozmnożył chleb, to parę tysięcy zjadło i chciał Go wołać królem. Jak zaczął mówić o Eucharystii, to nawet uczniowie zaczęli odchodzić. Czy nie miał takiego poczucia Jezus, kiedy widzi, że tłum mówi ukrzyżuj Go, kiedy ci, którzy powinni znać prawo, głosują za tym, żeby Go zabić, kiedy zostaje praktycznie sam opuszczony przez uczniów w Getsemani i umierający naprawdę prawie w samotności, kiedy doświadcza takiej porażki albo takiego krzyża, który mieści się w słowach Boże mój, czemuś mnie opuścił? A Piotr, czy nie mógł powiedzieć, że doznał porażki takiej własnej, osobistej, z powodu swojej niewiary, z powodu swojego tchórzostwa? A porażka może nie tyle moralna Wyszyńskiego, ale porażka, jak się musiał czuć w więzieniu, kiedy wiedział, że go opuścili nawet biskupi, kiedy nie miał pewności, jak długo będzie tam siedział, jaki będzie tego cel i owoc. A Faustyna Kowalska czy ojciec Pio, kiedy ma zakaz i musi się wycofać z tego, ze swojej działalności. Są takie momenty w życiu wielkich, świętych ludzi, które możemy nazwać porażką, czy trudnością, czy problemem. Jednym z pierwszych rzeczy, które trzeba zrobić, to po prostu zaakceptować. To jest normalne. To zdarza się wielkim ludziom. To zdarza się po prostu nawet świętym. A więc jeśli w życiu spotka mnie porażka, jeśli w życiu spotka mnie bardzo trudne doświadczenie, jeśli w życiu spotka mnie krzyż, to nie będę się temu dziwił. Przecież sam Pan Jezus powiedział, jeśli kto chce być moim uczniem, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Porażka jest jednym z imion krzyża. Po drugie, należy uwierzyć w swoje twórcze możliwości, bo jest coś takiego w człowieku, że jak jest nieszczęście, albo trudność, albo nawet przegramy, to człowiek się mobilizuje. Często mówimy w sporcie, że a jak wpuścili jednego gola, to już jakoś stracili odwagę i nie mają siły, ale są też tacy ludzie, którzy jak przegrają, albo jak przeżyją porażkę, to potrafią zebrać się w sobie i potrafią w tych trudnych warunkach wskrzesić dodatkowe siły. Papież Franciszek we wspomnianym liście pisze tak. Jeśli pierwszym etapem prawdziwego wewnętrznego uzdrowienia jest przyjęcie własnej historii, to znaczy uczynienie w sobie miejsca także na to, czego nie wybraliśmy w naszym życiu, musimy dodać jeszcze jedną ważną cechę, twórczą odwagę. Ujawnia się ona szczególnie wtedy, gdy napotykamy na trudności. W obliczu trudności można bowiem zatrzymać się i zejść z pola walki lub jakoś coś wymyślić. Czasami to właśnie trudności wydobywają z każdego z nas możliwości, o posiadaniu których nawet nie mieliśmy pojęcia. A więc nie chodzi o to, żeby zatrzymać się, nie chodzi o to, żeby zejść z pola walki, ale żeby uwierzyć w to, że w każdym z nas są takie możliwości, twórcze możliwości, które być może właśnie ten problem wydobędzie z nas. Pamiętam jeszcze na początku kapłaństwa przez pierwsze parę lat, kiedy jeździłem na rekolekcje oazowe, zawsze się zdarzył jakiś wypadek. Zawsześmy się ostatecznie musieli znaleźć z kimś w szpitalu. I zawsze nie lubiłem tych sytuacji, bo człowiek by chciał, żeby jednak młodzież, żeby wszystko było w porządku, żeby nie było jakiejś nieprzewidzianego złamania ręki, nogi czy czegoś innego. Ale w momencie, kiedy już ktoś złamał rękę czy ktoś złamał nogę, to wtedy uruchamiało się w takie poczucie odpowiedzialności. Biorę, jadę, dzwonię, opiekuję się. I jakoś wtedy człowiek miał więcej sił niż wtedy, kiedy o tym wcześniej myślał. Tak samo parafia miejska, pochodzę z małej wioski. Byłem na praktyce diakońskiej w małej parafii podobnej do mojej. Bardzo dobrze się czułem. I tak sobie pomyślałem, jak dostałem wezwanie na pierwszą parafię Kraków, osiedle Ruczaj, kilkanaście tysięcy. Sobie myślę, przecież ja się nie nadaję do miasta, no to ja nie rozumiem może tej mentalności. Potem się okazało, że to były jedne z najpiękniejszych lat mojego życia. Człowiek gdzieś nawet nie wie, na co go stać. Boi się, czy wydaje mu się, że to jest trudne, a potem okazuje się, że nie jest tak źle. Tak samo na tej parafii. No, miałem się zająć gazetką parafialną, a gdzież tam gazetka parafialna? Ja takie rzeczy edytorskie, dziennikarskie, to raczej to nie jest mój charyzmat. A potem się okazało, że nie, że to idzie i to idzie nawet bardzo dobrze. A więc uwierzyć w to, że nie bój się trudności, bo one nieraz potrafią wyzwolić z nas takie siły, takie charyzmaty, takie talenty, których wcześniej nie znaliśmy. I trzecia sprawa, nigdy nie tracić nadziei. Nigdy nie tracić nadziei, to znaczy nawet jeżeli raz upadniemy jak Piotr, nawet jeżeli zaczniemy iść na dno jak Piotr, nawet jak nie zachowamy się tak jak trzeba i coś powiemy takiego czy innego jak Piotr, to żeby nigdy nie tracić nadziei, że może być lepiej. Jak Jonasz, który dwa rozdziały w swoim życiu ucieka od proroctwa, ale potem następne dwa jednak idzie do Niniwy. Cokolwiek by się zdarzyło, ile razy byśmy upadli, choćbyśmy byli synami marnotrawnymi nie raz, ale 77 razy, to żeby nigdy, przenigdy nie tracić nadziei. Dopóki żyjemy, zawsze możemy klęskę przekuć na zwycięstwo. Pisze przecież nasz poeta Jan Kochanowski: nie porzucaj nadziei, jako ciekolwiek dzieje, bo nie już słońce ostatnie zachodzi, a po złej chwili piękny dzień przychodzi. Ty nie miej za stracone, co może być wrócone. Siła Bóg może wywrócić w godzinie, a kto mukolwiek ufa, nie zaginie.
Radiowe rekolekcje wielkopostne zostały przygotowane dla Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich we współpracy z Caritas Polska.